21.34, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy i zapraszamy na rozmowy niedokończone.
I jeżeli ojciec pozwoli, to też tak serdecznie pozdrowię, bo to oczywiście są bardzo, bardzo zacni kapłani i profesorzy. Proszę Państwa, ksiądz profesor, doktor habilitowany, pochodzący z Kalisza.
Tak.
Ta, ale diecezja włocławska.
Diecezja włocławska.
To pozdrawiamy pasterzy. I w Kaliszu, i we Włocławku.
Tak, bardzo serdecznie.
Tak.
Księży biskupu.
Tak, bardzo. Tak, ksiądz biskup Merink, taki klarowny, jasny.
Maryjny i radiomaryjny.
I katolicki, i polski.
Tak, można powiedzieć.
Tak, najkrócej. Bo to różnie. No, z tymi biskupami też różnie jest w świecie. Prawda?
No cóż.
No jak patrzymy na przykład, patrzymy na te poszczególne episkopaty, chociażby sprawa synodu o małżeństwie i rodzinie. Prawda? Różne głosy. Różne.
Ale widać teraz
widać konsekwencje uniwersytetów. Katolickiej
nauki. Formacja naukowa.
Gdzieś zatruta nauka, prawda? I takie to, nawet nie, ja nie mówię, to nie jest ze złej woli.
Potrzebne jest nowe wylanie Ducha Świętego, proszę.
No i potrzebni są profesorzy porządni.
No jak dostaną ducha, to będą porządni.
Tak, dziękujemy, że przyjeżdżają do nas porządni
profesorzy. Ale są afrykańscy biskupi, na pewno są bardzo,
bardzo
wierni i się też wypowiadają.
Zebrali się i bardzo, ale niemieccy, no w różnym kierunku idą.
Ale kongres zorganizowany tutaj przez Radio Maria i Jutrzejszy.
Ale to znaczy nie, ale to różnie, nie mówimy, różnie to jest. Są, teraz widzimy, jak Jan Paweł II nie miał łatwo. Benedykt XVI nie miał łatwo w kościele.
Tak.
Prawda? I dobrze, że jest taki prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Jasny, klarowny, trzyma się. Jutro przyjeżdża do nas, także to jest też zaszczyt dla nas, że do nas, na naszej uczelni będzie taki kongres. No zapraszamy. Tylko, proszę księży, to jakoś tak widzę, ludzie wolą, niektórzy to tak w TVN zobaczyć, króciutko, jakieś kabarecik, uśmiechnąć się, no ewentualnie w internecie troszeczkę przeczytać, żeby się nie przemęczyć. A tu trzeba naprawdę wiedzę, to się zdobywa, to jest ciężka praca. A najlepiej księża wiecie i za to dziękujemy, że księża właśnie z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego przyjeżdżają do nas. Ksiądz profesor, tak jak powiedziałem, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych.
Tak, witam.
Ciekawie to brzmi. Tak, dziękuję bardzo. Dziękujemy. I ksiądz dr Zenon Hanas też, bo nie chciałbym coś pomylić, Instytut Edukacji medialnej i dziennikarstwa.
Dokładnie. Szkolimy też na Wydziale Teologicznym, trzeba to zauważyć. Jest to instytut przy Wydziale Teologicznym, także nasi studenci otrzymują też pewną
tytuł dawkę. Tytuł z teologii, prawda? Specjalizacja dziennikarstwa.
Ale mają specjalizację dziennikarstwa. To znaczy, część z nich mają tytuł teologiczny, a część nie. Mogą normalnie skończyć licencjaty zawodowe, tak zwane bardziej.
No i tak.
Także
i za to też dziękujemy. Zresztą ksiądz jest pallotynem. Pozdrawiamy pallotynów.
Tak, no my oczywiście dziękujemy Radio Maria.
No i na tym kongresie będzie też pallotyn.
Będzie ksiądz profesor Guralczyk, tak, wiem, że mamy przedstawiciela tutaj, Paweł Guralczyk, tak.
Z Polski będzie czterech.
Będzie czterech prelegentów.
Tak, ksiądz biskup Stefanek, ksiądz profesor Bortkiewicz, ksiądz właśnie Paweł Guralczyk i ksiądz Omi. Czyli oblat
Lubowicki, Kazimierz, tak?
Tak.
Lubowicki.
No ale będzie
no, temat jest rodzina.
Głos zabierze też ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Pod jego patronatem. Także, no i mamy z różnych krajów. I z Kuby, nie z Kuby, z Konga, a więc już dzisiaj widziałem gdzieś z Indii chyba, bo taki tak wyglądał. Tak jeden z żoną mają mieć razem ten wykład z różnych krajów, to już nawet nie pamiętam. Ale można w internecie zobaczyć. Proszę Państwa, dlatego warto i księża, może jeszcze się zdecydujemy jacyś, prawda? Zapraszamy. My Polacy musimy być kłóci za przeproszeniem na cztery nogi, żeby sobie dać w świecie radę. Tak czy nie? Tak.
Oczywiście.
My dajemy radę. I dziękujemy księżom, że przyjechali dzisiaj. I proszę Państwa, mamy uniwersytet. To jest uniwersytet.
Cząstka uniwersytet.
To nie jest żart. To jest, ale nie wiem, co księże na to. Ja patrzyłem na pogrzebie ojca Krąbca. Powiedziałem, podziękowałem mu za to, że się włączył w radio i mówię, dzięki niemu i dzięki wielu profesorom Radio Maryja jest światowym uniwersytetem.
To jest prawda.
Tak. To dla wielu osób, no może my mamy kontakt też ze słuchaczami, ojciec też z nimi na co dzień.
Ale
księże,
jak się słucha, to jest przyjemność.
Bardzo dziękuję.
Bardzo. Także prosimy o tę przyjemność dalej poznawania i
bardzo dziękujemy za możliwość.
Ciekawy temat, bo mamy o szczęściu, kościele i w demokracji.
Ale jeszcze jest szczęście zwycięstwa.
Jeszcze jedno, w tym dniu, 34 lata temu, odszedł do Pana wielki prymas tysiąclecia, bez którego nie mielibyśmy papieża Polaka. Tak jak powiedział sam Jan Paweł II, kardynał Wyszyński. I to jest święto, jak ksiądz profesor dzisiaj mi powiedział,
Naszego uniwersytetu, który jest uniwersytetem kardynała Stefana Wyszyńskiego.
I pozdrawiamy na tym uniwersytecie wszystkich, i studentów, i profesorów.
Dzisiaj mieliśmy promocje doktorskie, doktorów habilitowanych, także miałem wielkie święto całej wspólnoty.
Iluś więc, wielu ich było?
No, doktorów, samych doktorów ponad 70 ze wszystkich udziałów. Tak, dzisiaj było promowanych. Otrzymali promocje i dyplomy.
No dobrze, i habilitowanych ilu?
Nie chciałbym tu skłamać, ale to jest spora liczba.
Czy kilkunastu?
Kilkunastu na pewno.
No proszę.
No i kilkunastu profesorów tytularnych, którzy...
No i życzę, żeby ten uniwersytet nie szedł na lewo. A dlaczego to mówię? Pamiętam, jak mi profesor Skujans powiedział, nie mnie, tylko ojcu Jackowi, odprowadzaliśmy go na samolot i na Okęciu powiedział, uważajcie, u nas Louvain katolickie przestało być katolickie. Wybudowaliśmy nowe Louvain, też już nie jest katolickie. Oni wchodzą najpierw w uczelnie. I my to widzimy w świecie, prawda? Widzimy w świecie, w Ameryce.
Ale są też uniwersytety takie bardzo studiujące katolicką naukę społeczną i bliskie.
Pani kisiać, tylko trzeba uważać na mistrzów. To tak samo trzeba patrzeć, jakie uniwersytety lansuje. Bo można komuś poradzić uniwersytet i to jest tak jak z wojskiem. Syn szedł do wojska, był porządny, katolik i wracał. Tak było w komunizmie, już nie wierzył. Prawda? Tak mu umysł przetworzyli. Tak samo tutaj. To, że taki jakiś sławny uniwersytet, nawet w Polsce, nie będę ich wymieniał, prawda? No to nie znaczy, że tam jest dobrze. Szukać jacy mistrzowie. Jak starzy marksiści uczą, to dajcie spokój, prawda? Oni starzy marksiści i neomarksist wprowadzają.
Ale zapraszamy też na studia nowych kandydatów.
Oczywiście. Tu słuchacze macie mistrzów. Wiecie, do kogo idziecie.
No
prawda?
Tak, to myślę, że jest
podziwiam księży.
Że pewna...
Ale to jest ciężka praca.
Ale też bardzo wdzięczna. Ci młodzi ludzie, którzy mają dużo takiej twórczości w sobie i entuzjazmu, ja osobiście przeżywam to jako wielką radość, żeby rozmawiać z nimi i kształtować ich sposób myślenia krytycznego, bo ja myślę, że to też o to chodzi, żeby krytycznie umieć oceniać
nie to, co się... Ale
w sposób z dystansem,
rozsądnie.
To jest podstawowe narzędzie, to jest pomoc dla społeczeństwa, żeby takich obywateli mieć, którzy potrafią...
I charaktery, żeby jeszcze kształtowali, prawda?
I dodatkowo.
Tak. Charaktery. Bogu dzięki, że mamy uczelnie katolickie. Dzisiaj rozmawiałem z księdzem z Czech. Mówi mi, ja sam odprawiam mszę świętą. Czasem taka upośledzona przychodzi osoba. Przy tej miejscowości. Bardzo zdolny ksiądz. Trzech braci zostało kapłanami. U nas, mówi, w Czechach, no nawet 1% nie praktykuje. Kochani, taki ateizm. I dlatego tu bronimy wiary. I tutaj Polska ma wiele do zrobienia, prawda? I potrzeba światłych ludzi. A więc na dobre uczelnie zapraszamy młodzież.
Serdecznie.
Teraz matury są. Myśleć. charaktery, filozofię dobrą, prawda?
I teologię.
I teologię, tak. Teologia dla świeckich też jest potrzebna. Można być inżynierem i teologiem.
Nawet, to jest nawet bardzo
wskazane. To się nawet rozwinie się.
Oczywiście.
Ja jeżeli jeszcze, przepraszam, to tyle powiem. Jestem pod urokiem wywiadu z statusem pana prezydenta elekta. Mhm. Widziałem tych rodziców jeden raz. Na mszy świętej u karmelitów w Krakowie. Chyba 2-3 tygodnie temu.
Poniedziałek, tak.
W jeden z poniedziałków, prawda? No, chciałem poprosić do mikrofonu. Skromni ludzie. Profesorzy na AGH.
Tak.
Bardzo skromni. Tak, mama skromniutka. Taki bardzo sympatyczny. Czy widać, że taki tatuś też. Tatuś wyszedł do tego mikrofonu, jakoś tak na siłę wyciągnąłem. Do mamy podszedłem z mikrofonem, ale co przeczytałem? Oni, to mi to było zachwyciło, oczywiście od dziecka, jak kształtowani, tatuś Sądeckiego ze Starego Sącza, prawda?
A czyli tam bliżej Łącka, ale potem się...
Ale tak, ale właśnie, ale dziadek
tak,
prezydenta elekta mieszkał 4 domy od ojca i był kuśnierzem. Prawda?
Tak jest.
No tam było w tym Starym Sączu, a więc święta Kinga. No.
Dlatego też imię córki pana prezydenta.
Prezydent Elek był ministrantem i tam służył do mszy świętej, jak przyjeżdżał na wakacje. Był też harcerzem, ale w domu modlili się na kolanach i modlą. Prawda? To jest świat. Jak zostali ci rodzice jako studenci chyba pobrali się, mieszkali w akademiku, pokój 9 metrów kwadratowych i małe dziecko, mały Andrzej. Prawda? W tych 9 i jeszcze przyjmowali gości różnych. I ten chłopak już wzrastał, słyszał, już wtedy bawił się, a słuchał już tyle, ile mógł. Widział tą atmosferę, prawda? Dobrą atmosferę i chłonął prawda. I ci rodzice piękne poglądy mają. Prawda, Pan Bóg. To nie mylić z bigoterią. Takie mocny fundament. Czyli tu teologia, to co ksiądz profesor.
Tak, trzeba teologię. Serdecznie zapraszamy.
Tak.
Bez ograniczenia wiekowego.
Zapamiętać, proszę Państwa, dzisiejsze nazwiska. Zgłosić się.
Bardzo dziękuję. Tak,
i życzymy udanego,
tak, księdza, dobrego księdza kongresu. Profesora Przybyłowicza i
Przybyłowskiego.
Przybyłowskiego. Ale jak nieraz, przepraszam, bo mam Przybyłowskiego zresztą, tak, bardzo, bardzo porządnego człowieka i księdza doktora Zenona Hanasa Pallotyna.
Tak,
Palotynów pozdrawiam.
Zakopane oczywiście zawdzięcza też Radiu Maryja wielokrotną obecność, nasze sanktuarium.
Tak, to ksiądz Drozdek.
To jeszcze ksiądz
A my dziękujemy Drozdek. Ksiądz Drozdkowi i Palotyni się nie zbuntowali. Dał tam ksiądz Drozdek obraz Matki
należy.
Bożej Częstochowskiej, przed którym modlił się Jan Paweł II przez swoje życie. I na ten obraz budujemy kościół, wotum wdzięczności. Tak zresztą ksiądz Drozdek przed śmiercią mówi, ale proszę ojca, na ten kościół, na ten obraz, to w kościół zbudować. A ja mówię, ileż to roboty. A tak sobie powiedziałem, bo myśląc, jeżeli Pan Bóg chce, to ileż to roboty, prawda? To On rządzi światem i pomoże, i znajdzie ludzi. Tak. Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci.
Czyli dalej rozmawiamy.
Rozmawiamy
o szczęście
w kościele dzisiaj. I demokracji.
Tak, tak, są.
Szczęście w kościele to zostać prałatem. Nie. No to ojca to nie dotknie. Proszę ojca. To, czyli ojciec nieszczęśliwy w kościele.
Nie, bo Ojciec Święty zawiesił te tytuły.
Ale zakonnicy nie dostają.
A, jakoś by się załatwił.
Może kanonikiem.
Ze słuchaczami będziemy odkrywać różne sytuacje szczęścia ludzkiego. Tak jest. Więc zapraszamy. Szczęście w kościele, szczęście w demokracji. Drodzy Państwo, nasi goście, jeszcze raz przypominamy, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski.
Witam serdecznie.
Jeszcze raz.
Kłaniamy się, ksiądz doktor Zenon Hanas, księża profesorowie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czyli bardzo prosimy, może jeszcze tytułem takiego wstępu dla tych, którzy do nas dołączyli, słuchaczy, i zastanawiają się, co oznacza szczęście w kościele i szczęście także w demokracji.
Rozmawialiśmy już w czasie audycji telewizyjnej o szczęściu ludzkim.
To ksiądz doktor Hanas mówi teraz.
Ksiądz doktor Hanas, tak. Rozmawialiśmy o szczęściu i to była taka pierwsza myśl, kiedy przygotowywałem się do tego spotkania, to było wzięcie do ręki katechizmu Kościoła katolickiego. I ktoś, kto nie zna w ogóle nauki i nauczania Kościoła katolickiego, wziąłby, no to dla nas bardzo podstawowe dzieło, którym jest katechizm. I zaraz pierwszy kanon, który rozpoczyna się, wyznanie naszej wiary, opisanie tego, czym jest chrześcijaństwo, jaka jest nasza wiara, przynajmniej trzy razy w tym jednym krótkim kanonie numer jeden jest wymienione szczęście. Znaczy jest mowa o tym, że Bóg jest sam w sobie nieskończoną doskonałością i szczęściem i stworzył człowieka po to, żeby uczestniczył w jego szczęściu, w jego szczęśliwym życiu. Więc to myślę, że ta perspektywa, jeżeli sobie pomyślimy, że jesteśmy istotami, które zostały stworzone przez Pana Boga, żeby uczestniczyć w jego szczęściu, to jest nasze przeznaczenie, to jest nasze powołanie, po to jesteśmy, nie po to, żeby cierpieć, nie po to, żeby w jakiś sposób w samotności wegetować, tylko żeby żyć razem z Panem Bogiem i być szczęśliwymi istotami, no to jest rzeczywiście zachęcająca, jedna z podstawowych prawd wiary naszej, otwierająca katechizm. Więc ta wartość szczęścia, ta myśl o tym, że każdy człowiek, każdy z nas ochrzczonych został stworzony przez Boga po to, żeby w jego szczęśliwym życiu uczestniczyć. Pan Bóg nie jest zazdrosny, tylko do tego szczęścia nas prowadzi różnymi drogami. To jest ta pierwsza myśl, o której mówiliśmy w czasie naszej audycji w telewizji Trwam.
Pięknie dziękujemy. Ksiądz dr Zenon Hanas i ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Ja chciałbym najpierw nawiązać do tej opowieści, którą przedstawiłem we wcześniejszej audycji. To była rozmowa między świętym Franciszkiem z Asyżu a bratem Leonem. I święty Franciszek, rozmawiając o tym, co jest doskonałym szczęściem, powiedział tak, że to, że bracia mniejsi by potrafili uzdrawiać, potrafiliby poznać wszystkie tajemnice, wskrzeszaliby zmarłych, czy by tak głosili Ewangelię, żeby wszystkich nawrócili, to wcale to nie jest doskonałe szczęście. Natomiast doskonałym szczęściem, którego udziela Duch Święty swoim przyjaciołom, to jest łaska zwyciężania samego siebie i znoszenia trudów, obelg i wszelkich cierpień dla miłości Chrystusa. Czyli prawdziwe szczęście po prostu musi kosztować. Czyli w sytuacji, w której człowiek wydaje się być po ludzku pozbawiony powodów do radowania się, do szczęśliwego życia, może odnaleźć prawdziwe szczęście, które rodzi się w jego sercu i staje się prawdziwym dobrem. I mówiliśmy w tej pierwszej części audycji o stopniach szczęścia. Wyróżniliśmy sobie takie trzy stopnie. Pierwszy stopień to takie szczęście naturalne. Co to jest szczęście? Kiedy człowiek jest szczęśliwy? Otóż szczęście w tym ścisłym znaczeniu doznawane jest wtedy, kiedy człowiek za pomocą swoich najwyższych władz, czyli umysłu i serca, cieszy się posiadaniem jakiegoś dobra, poznanego umysłem i pokochanego. Tak, to jest ten pierwszy, najważniejszy stopień szczęścia. Posiadać dobro, które się zna i które się kocha. Bo to jest wtedy w nas i tego szczęścia nam nikt odebrać nie może. Drugi stopień szczęścia to jest już szczęście duchowe. Duchowe to nie znaczy zaraz, że my tutaj myślimy tylko o Bogu. Oczywiście na pierwszym miejscu to szczęście duchowe jest posiadaniem Boga. To jest prawda. Ale można być szczęśliwym duchowo wtedy, kiedy człowiek też Boga poszukuje, kiedy Go pragnie. Można być również w tym wymiarze duchowym szczęśliwym, kiedy człowiek jeszcze nie przyjął Boga, ale odwołuje się do głębin swojego sumienia i stara się zgodnie ze swoim sumieniem postępować, podejmować decyzje i po prostu żyć. To jest ten drugi stopień, już taki bardziej wymagający. I my musimy sobie uświadomić, że te dwa stopnie podstawowe szczęścia my możemy zdobyć i posiąść tu, w życiu ziemskim. Czyli jest to jakieś szczęście wymierne, ziemskie, zakorzenione w historii, w tym przedziale czasowym życia ludzkiego. Ale każdy człowiek przeczuwa, że to jest takie szczęście niedoskonałe, że szczęścia doskonałego na ziemi nie ma. Dlatego jest jeszcze to trzecie szczęście, ten trzeci stopień, szczęście doskonałe, czyli spełnienie obietnic, ale też spełnienie wszystkich najskrytszych pragnień, które rodzą się w sercu człowieka, czyli po prostu to jest pragnienie szczęścia wiecznego, szczęścia w tym wymiarze nieskończoności, pełności i doskonałości. To, można powiedzieć, są takie trzy podstawowe stopnie szczęścia. Ale możemy też powiedzieć o tym, że szczęście trzeba zrodzić. Że ono właściwie wymaga takiej aktywności człowieka. Że na szczęście nie można po prostu czekać. Ono nie przychodzi tak, jakby człowiek sobie życzył, tylko niejako trzeba wyjść naprzeciw. Często do tego szczęścia prowadzi droga bardzo wyboista, powiedziałbym wymagająca trudów i ofiar, ale to rodzenie szczęścia, rodzenie też radości z tym związane daje to poczucie takiego prawdziwego spełnienia. I to rodzenie szczęścia można powiedzieć, że jest takiego trojakiego rodzaju. Przede wszystkim pierwszy wymiar, i tutaj to bardziej odnosimy do demokracji niż do Kościoła, to jest dążenie do tego, aby wspólnymi siłami, przez solidarne działanie, zaopatrzyć przynajmniej w minimum jakiegoś wsparcia, dobrobytu, bezpieczeństwa tych ludzi, którzy cierpią niedostatek, którzy pozbawieni są nawet podstawowych środków życia. Więc to jest, człowiek może czerpać szczęście z tego powodu, że pomaga. I wiemy, że jedno z, powiedzmy, według biblistów najbardziej autentyczne zdanie, które mógł wypowiedzieć Chrystus i zostało dokładnie zapisane tak, jak on to powiedział, znajdziemy w Dziejach Apostolskich, przytaczane przez apostoła Pawła, że więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. I to jest ten wymiar szczęścia społecznego, powiedziałbym, tego szczęścia naturalnego, podstawowego, które powinno rozwijać społeczeństwo i pozwalać każdemu członkowi społeczeństwa demokratycznego wzrastać. Na tym poziomie oczywiście to szczęście jest konkretne. My tutaj nie możemy się zadowolić tylko mówieniem o pomocy. My musimy po prostu działać. Musimy tworzyć coś. Musimy się włączać. Drugi taki sposób zdobywania szczęścia to jest podjęcie takiego trudu edukacji, a w niektórych wypadkach reedukacji. Zwłaszcza umysłów ludzkich, w pełną prostoty umiejętność korzystania z wielorakich radości ludzkich, jakie Bóg Stwórca daje człowiekowi do życia na co dzień. Czyli tam mieliśmy ten wymiar społeczny, a tu przechodzimy dopiero, proszę zauważyć, z tego społecznego na wymiar indywidualny. Jeśli ktoś się nauczy żyć tym szczęściem w solidarnym, wspólnym działaniu, dopiero może podjąć taki kolejny trud rozeznawania tych drobnych, małych radości, które dają mu też poczucie szczęścia. Bóg, no, tu nie chodzi o to, żeby też wszystko Bogu przypisywać, bo autonomia rzeczywistości ziemskiej względna nam mówi, że często Bóg posługuje się też ludźmi i to szczęście małe pochodzi od ludzi. No jak powiedzmy mąż wręczy swojej żonie kwiaty bez jakiejś specjalnej okazji, to nie znaczy, że zaraz to robi z natchnienia Bożego, bo po prostu robi to dlatego, że ją kocha. Ale to jest takie właśnie małe szczęście, które trzeba umieć docenić. Trzeba umieć przyjąć to jako dar i tworzyć z tego jakąś później podstawę do takiej radości. Taką radość, takie szczęście małe możemy czerpać z przyrody. Możemy czerpać z naszych zainteresowań, jakie mamy, z naszych rozrywek. Czyli po prostu mówimy wtedy o takiej codziennej radości życia. I trzeci sposób tego dochodzenia do szczęścia to jest dopiero ta płaszczyzna, czy powiedzmy ta przestrzeń życia duchowego. I tutaj szczęściem dla człowieka jest to, że on próbuje walczyć ze swoimi słabościami, że stara się zwalczać pokusy, które go prowadzą do grzechu, że stara się walczyć ze złem, ale nie ze złem, kolejnym złem, tylko właśnie w sposób dobry, czyli korzystając z łaski Bożego przebaczenia, z łaski miłosierdzia. I tutaj w tym sposobie tu już potrzebujemy takiej pomocy nadprzyrodzonej, czyli potrzebujemy takiej interwencji Bożej, Jego objawienia, ale też potrzebujemy Jego łaski, bo tylko łaska może nam pomóc dokonać takiej przemiany, która sprawi, że będziemy przeżywać tę radość duchową. I tak już podsumowując, to też nas do tego podprowadziła jedna z pań, która dzwoniła, pani Ewa, że szczęście nam się kojarzy z czymś optymistycznym. Czyli to jest światłość, to jest pokój, to jest radość, to jest ciepło, to jest bliskość, to jest życzliwość. A nieszczęście kojarzy nam się z ciemnością, smutkiem, samotnością, opuszczeniem, cierpieniem. Więc już po tym możemy poznać, w którą stronę nasze życie się ukierunkowuje i w którą stronę człowiek idzie na swojej drodze.
A mam takie pytanie, czyli możemy powiedzieć, drodzy księża, że małe szczęścia połączone tworzą duże szczęście, że suma tych małych szczęść, typu no, ten kwiatek, typu na przykład, nie wiem, ładna pogoda, jakaś chwila uniesienia, bo zobaczyłem, prawda, piękny wschód słońca, to buduje moje duże szczęście ludzkie.
Jest z pewnością coś takiego i bardzo często w takiej psychologii szczęścia, nazwijmy to tak, bardzo często mówi się o takim krótkotrwałym szczęściu. Czyli to są te momenty, kiedy no, wpadamy w swego rodzaju no, taką bardzo głęboką radość, euforię. No, i takich przykładów, no, nie wiem, słuchacze pewnie sobie przypominają takie momenty swojego życia. No nie wiem, ktoś z młodości wszedł na górę wysoką, stanął na szczycie tej góry i widzi ten śnieg na dole, błękitne niebo na góry i po prostu oddycha całą piersią, jest szczęśliwy, bo osiągnął coś, co z trudem zdobywał i wtedy odczuwa rzeczywiście taką lekkość, którą no, nazywamy szczęściem.
Ale to też to wewnętrzne przeżywanie, bo wyobraźmy sobie tak, ja myślę, na przykład księżna angielska, widzimy, zwiedzająca cały świat, mająca tam jakiś tam majątek, patrzymy, no szczęśliwa osoba, prawda? Ma dużo czasu, ma dużo pieniędzy, jest znana w świecie. Ale w jej wnętrzu może być gorycz, w jej wnętrzu właśnie może być jakieś rozczarowanie. A mamy na przykład taki przykład, nie wiem, matka trójga dzieci, pracująca, wychowująca te dzieci. Ktoś mi powiedział, no biedna, spracowana kobieta, no nigdzie nie zwiedziła Europy, nie widziała, ale ona może być szczęśliwa właśnie w sobie bardziej niż ta księżna angielska, prawda? Przysłowiowa.
Nazwijmy to subiektywne przeżywanie, poczucie szczęścia, to, że ktoś to czasami ja tego doświadczałem, jak się odwiedzałem moich współbraci w Afryce i kiedy się tam uczestniczy na mszy świętej razy w takiej w afrykańskiej jakiejś małej miejscowości, wiosce, gdzie ci ludzie naprawdę są bardzo biedni. Oni mają tylko no, podstawowe rzeczy do tego, żeby zjeść. Nie mają prądu, nie mają żadnych samochodów, o rowerach nawet nie marzą, tam gdzieś na wybrzeżu Kości Słoniowej. Ale kiedy się jest razem z nimi i przeżywa na liturgię, kiedy oni śpiewają, kiedy modlą się, kiedy się w ogóle z nimi się spotyka, jest jakaś radość w nich. Natomiast czasami gdzieś na zachodzie Europy, jak się uczestniczy na mszy świętej, no ci ludzie, no wydaje się, że mają wszystko, co jest potrzebne. Już odwiedzili tyle zakątków świata i mają ubezpieczenia społeczne i dobrą pracę, Ale tej radości na zewnątrz jakby nie widać, oni jej nie okazują. Ciągle jakby im czegoś brakowało nadal. Więc ja myślę, że to jest istotne, to jak my osobiście, tak subiektywnie przeżywamy to szczęście. I czasami, jeżeli nam czegoś brakuje, tak subiektywnie, wydaje się nam wtedy, że jesteśmy nieszczęśliwi.
To co ksiądz profesor Jan właśnie powiedział, że to jest definicja szczęścia świata, który świat definiuje, i jest definicja szczęścia, którą na przykład określa nam Pismo Święte, czy Jezus Chrystus na przykład. I teraz te definicje na pewno się niejednokrotnie nie zgadzają, bo są inne. Ktoś, chyba Czechow, powiedział, że tylko Pan Bóg potrafi odróżnić pechowców od szczęściarzy i nie pomylić się, prawda, w tym przede wszystkim.
Aha. A tu mi się jeszcze przypomina, bo tu ojciec słusznie zapytał, czy te małe szczęścia się sumują. Ja podam może od strony negatywnej taką anegdotę, kiedyś spotkałem. Wyobraźmy sobie człowieka jadącego rano o 6 do pracy w tramwaju on takie myśli ma, no takie negatywne w tym wypadku, że tak, no tak, mam żonę za łzę, dzieci się nie uczą, szefa mam idiotę i za jego plecami stoi anioł stróż i wszystko spisuje i mówi dziwne życzenia. No ale co ja mam zrobić? Muszę je wszystkie spełnić. Więc ja myślę tak, że jeśli my chcemy być nieszczęśliwymi, to sobie dokładamy kolejne małe nieszczęścia i stajemy się wielkim nieszczęściem. Ale kiedy weźmiemy stronę pozytywną, to ja myślę tak, że z pewnością to nie jest arytmetyka taka, że możemy takie działanie wykonać, małe szczęście dodać, małe szczęście będzie duże. Bo ja myślę, że jeśli ktoś jest zdolny do małego szczęścia, przeżywania go, to znaczy, że to szczęście ma w sobie. A to jest prawo ewangeliczne szczęśliwości chrześcijańskiej. To jest właśnie to, żeby pokonywać w sobie to negatywne myślenie, bo ono się samoistnie rodzi, a nad tym pozytywnym my musimy pracować. Dlatego każda praca włożona w to, żeby wykonać małe szczęście i cieszyć się małym szczęściem, na pewno zaprocentuje tym, że człowiek będzie szczęśliwy również w tym wymiarze szczęścia większego.
Zawsze jest to wzruszające, ja tak przynajmniej odbierałem, bo kiedy się spotyka rodziców dzieci niepełnosprawnych, prawda? I słyszy się, że to dziecko nam przyniosło szczęście, no związek się ocalił, złączył. Na pierwszy rzut oka patrzyłem, no Boże kochany, nie? No widać, że no to dziecko no, jest, powinno być w takim cierpieniu, no bo jest jakimś, coś mu brakuje, prawda? Nie może chodzić, a widzimy, jak dla nich to jest, czyli ten widz z boku patrzący, może egoistycznie patrzy, no im się stało nieszczęście, ale oni tak to wszystko przekuli, zrozumieli, pojęli, że mówią, to jest nasze szczęście.
Tu jest bardzo widoczna ta relacja między szczęściem a miłością. Jeżeli ktoś przeżywa taką autentyczną, prawdziwą miłość w swoim życiu, jest człowiekiem szczęśliwym. Zobaczmy, że ludzie, którzy są zakochani w tym takim najbardziej pierwszym etapie ich miłości, to oni się odczuwają jako najszczęśliwsi na świecie. Więc to połączenie szczęścia i miłości, takiej autentycznej, głębokiej, duchowej, bez wątpienia jest tak ścisłe, że jedno drugie wspiera i rodzi. Ale jeszcze chciałbym dodać, rzeczywiście to pytanie, czy małe szczęścia się sumują. Mówi się czasami o takim, że przy końcu życia, jeżeli spotykamy człowieka, który przeszedł swoje życie, wykonując różne rzeczy, przez ciemne doliny chodził i czasami miał radosne momenty, ale patrzy na swoje życie z pełną wdzięcznością. Czuje, że to życie miało sens, miało wartość. Nawet jeżeli były po drodze jakieś no, trudniejsze momenty, jakieś upadki, porażki, ale kiedy potrafimy na końcu naszych dni, mając lat 70, 80, popatrzeć wstecz na swoje życie, powiedzieć, to było szczęśliwe życie, warto było żyć, warto było być człowiekiem, to jest to takie poczucie szczęścia inne od tego krótkotrwałego, o którym tu ojciec redaktor mówił. Znaczy te krótkotrwałe szczęścia, oczywiście my możemy, dzisiaj wiosna jest, możemy wyjść jutro na spacer i podziwiać piękne kwiaty, wdychać świeże powietrze i poczuć taką autentyczną radość życia, że jesteśmy człowiekiem, że Bóg stworzył to i możemy w tym uczestniczyć. Będzie to krótkotrwała radość, krótkotrwałe szczęście. Ale to to ostateczne szczęście, takie z perspektywy czasu, myślę, że jest niezwykle, niezwykle istotne dla nas i jest to też swego rodzaju łaska, o którą już dzisiaj możemy się modlić. Spraw, Panie, żebyśmy na końcu naszych dni po prostu tak patrzyli na wstecz, jakby to było cudowne życie, które nam podarowałeś. Nawet jeżeli były krzyże i cierpienia, było warto żyć. Uczyniło coś, co było istotne.
W powieści Noce i Dnie, czy w filmie też jest tam postać tego kogo Bogumiła bodajże, tak? Bogumiła. No, to ziemia Kaliska.
Tak, oczywiście.
I on tak właśnie pięknie mówi na jakimś spotkaniu, nie? Że obrodziło mi pole, dzieci mam zdrowe, to mam, nie, czyż nie mam Bogu dziękować, nie mam się cieszyć z tego, co robię, nie? Że, czyli takie te pole, dzieci, pogoda, dopisała żniwa, obrodziły, to jest taka radość człowieka normalnego, zwykłego.
Tak, radość naturalna, rodząca się w umyśle i sercu, ale z powodów czysto naturalnych, bo człowiek jest częścią tego stworzenia. W to zostaliśmy zaopatrzeni. Właśnie powinniśmy też ciągle sobie przypominać akt stworzenia. Kiedy Bóg stwarzał ziemię, mówił, że po każdym stworzeniu, po każdym dniu, że to dobre było. To jest piękne. Bo rzeczywiście ten świat, który jest wokół nas i został nam darowany przez Boga, on niesie ze sobą tyle tego szczęścia, że wystarczyłoby właśnie tylko się na to szczęście małe otworzyć i uznać, że to jest dla mnie, nie dla kogoś, tylko dla mnie.
A przechodzimy do szczęścia w demokracji jeszcze, tak? Żebyśmy troszkę dotknęli, bo to już jest dla niektórych pytanie. Szczęście w demokracji, czyli co? Dobre wybory? Wygrane wybory? No ale dla niektórych bo demokracja, powiedzmy, daje ten wybór, prawda? Że większość ma rację i stąd mamy demokrację.
No i można jako jeden z elementów tego dostrzegania ludzi szczęśliwych w polityce, czy tych, którzy w jakiś sposób tak odbierają to, co się dzieje wokół nich, też patrzeć pod kątem właśnie zwycięstwa albo porażki. No, mogliśmy to ostatnio widzieć, jaka wielka radość, euforia, szczęście w oczach jednych i jak wiele smutku, jakiegoś takiego zawodu, w rozpaczy wręcz, w oczach drugich ludzi, więc to media to bardzo wyraziście pokazywały te emocje, które się pokazują w takich momentach, ale to jest tylko, myślę, że istotny aspekt i ważny, ale też możemy o tym porozmawiać, ale myślę, że jeżeli rozmawiamy o szczęściu w ogóle w demokracji, czyli już tak o całym społeczeństwie rozmawiamy, pierwsza myśl, która się rodzi, to jest taka, że każdy dąży do szczęścia. Każdy. Nawet, powiem teraz bardzo drastycznie, nawet człowiek, który już tak ciężko jest mu, że myśli o odebraniu sobie życia, on dąży do szczęścia, on dąży do tego, żeby skończyło się jego cierpienie. Więc to dążenie do szczęścia, żeby być szczęśliwym, jest zapisane w nas. Na początku mówiłem, że wynika to stąd, że Pan Bóg nas stworzył, a On jest szczęśliwą istotą i chce, żebyśmy byli tak jak On, szczęśliwi. Więc to dążenie do szczęścia, które jest zakorzenione w każdym z nas. Myślę, że warto też tak popatrzeć na tych ludzi, którzy są wokół nas, nie? Z tej perspektywy, że każdy w jakiś sposób zmierza, może czasami błędnymi drogami, błądząc albo raniąc też siebie i innych po drodze, ale to takie mocno zakorzenione dążenie do szczęścia jest jednym z aspektów tego, co jest w nas, w każdym człowieku. Natomiast druga rzecz, która mi się wydaje jest, kiedy rozmawiamy o szczęściu takim w demokracji, zauważmy, że w naszym społeczeństwie jest wiele instytucji, partie polityczne są takim jednym z przykładów takich instytucji, ale oprócz nich jest wiele innych, które zawsze nam coś obiecują. To znaczy, jeżeli wybierzesz mnie, jeżeli uczynisz to, jeżeli kupisz sobie to, to będziesz szczęśliwy. Czyli ta obietnica szczęścia, ona jest zawarta w wielu wypowiedziach różnych ludzi wokół nas. I ja tak myślę, że dla nas, też dla chrześcijan, istotną rzeczą jest, żeby to umieć rozróżniać, bo nie wszystkie obietnice prowadzą nas do szczęścia. Obiecują nam gruszki na wierzbie albo jakąś utopię, która nie jest możliwa do zrealizowania. I to wymaga od nas pewnego rodzaju krytycznego dystansu, rozeznawania, co jest możliwe, co nie jest możliwe, oceniania, kto tę obietnicę składa, czy on jest w ogóle wiarygodnym człowiekiem, który może zrealizować tę obietnicę. Więc ja chciałbym ten aspekt tak troszkę wyodrębnić. Rzeczywiście że żyjemy w świecie, którym obiecuje się nam wiele. Ciągle żyjemy, no, odwołując się do reklamy, nie? Jeżeli w sobie wszyscy reklamy oglądamy, we wszystkich reklamach jest obietnica szczęścia. Wszystkie opierają się o tę obietnicę. Będziesz szczęśliwy, jak kupisz sobie ten produkt.
Ja bym widział takie dwa główne wymiary. Oczywiście to będzie pewien skrót myślowy, ale ja bym w dwóch takich wymiarach spojrzał na szczęście w demokracji. Pierwszy to jest dla nas oczywiście chrześcijan najważniejszy, to jest ten wymiar moralny. Otóż wszędzie w katolickiej nauce społecznej, kiedy mówimy o sprawiedliwości społecznej, dotykamy również problemu szczęścia. Dlaczego? Dlatego, że na naszych oczach widzimy potworną różnicę w sytuacji ludzi, sytuacji często niezawinionej biedy, głodu, wojen, kiedy cierpią ludzie niewinni i nam się wydaje, że my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób na to odpowiedzieć. Otóż no nie wolno nam przejść obok tego obojętnie. My nie możemy być zamknięci w swoim szczęściu, nie dostrzegając nieszczęścia innych. To jest ten pierwszy wymiar. I to trzeba widzieć i wokół siebie, kiedy możemy tu już działać bardzo konkretnie. I musimy to widzieć w tym wymiarze, powiedziałbym, nawet globalnym. Kiedy my powinniśmy przynajmniej mieć świadomość, że my mamy wszystko, ale są ludzie, którzy nie mają nic. I to nas powinno nieustannie niepokoić. I powinno nas sprowadzać na taką refleksję, na drogę takiej refleksji, że żeby chociaż nie stać w miejscu, to trzeba tak kształtować swoją świadomość społeczną, żeby to być w moim życiu było ważniejsze od mieć. W moim życiu osobistym. Bo to później będzie procentować. Bo taka postawa, jeśli ona stanie się świadectwem, może zmieniać małą, dużą i nawet wielką wspólnotę. To jest ten wymiar taki czysto moralny, etyczny. Ale jest też wymiar szczęścia ekonomiczny. Otóż my wiemy, że my wszyscy chcemy poprzez postęp cywilizacyjny, techniczny osiągnąć taki poziom życia, w którym wszyscy będą bogaci, prawda? No bo czego my najbardziej zazdrościmy? Co jest powodem tej migracji Polaków z ojczyzny za granicę? Najczęściej motyw ekonomiczny. Czy im tutaj by nie wystarczyło? Nie, ale tam mają więcej. Tam mają to łatwiej. Tam mają większe możliwości. Ale możemy sobie powiedzieć, że samo nagromadzenie dóbr i usług, nawet gdy korzysta z tego większość, a nawet całe społeczeństwo, tak jak to jest na Zachodzie, że tam naprawdę jest niewielka grupa tylko, która nie korzysta z tego wspólnego dobra, nie wystarcza do urzeczywistnienia ludzkiego szczęścia. Czyli my nie możemy powiedzieć, że pracujcie, zdobywajcie, gromadźcie sobie skarby materialne, bo w ten sposób staniecie się bogaci. My nie możemy zapomnieć, że mieć musi być związane bardzo mocno z być. Nie możesz się przez to pozbyć swojego człowieczeństwa. I tutaj wchodzą takie dwa pojęcia. W katolickiej nauce społecznej mamy takie dwa pojęcia. Niedorozwój i nadrozwój. Niedorozwój to jest sytuacja po prostu nędzy. Nędzy, w której my chociażby cofnąć się nie tak daleko w przeszłość, do czasów komuny, kiedy doświadczyliśmy tej nędzy. Idąc do sklepu, można było zobaczyć oprócz pustych półek jedną półkę wypełnioną rzędem ustawioną butelkami z octem, no bo często nic więcej nie było, nie? A w sklepie z mięsem jedyną ozdobą to była osoba sprzedająca ich puste haki, prawda? Nędza, w jaki sposób tego doświadczyliśmy? To jest ten niedorozwój, co też nie znaczy, że w tym wypadku mamy całkowicie zablokowaną drogę do rozwoju, do przeżywania szczęścia, ale również jest nadrozwój. Kiedy mamy do czynienia z nadrozwojem? On polega na tym, że część osób w społeczeństwie ma takie możliwości, że może posiadać wszystko, co zechce, bo ma tyle pieniędzy, że może sobie kupić, co chce, i wykorzystuje to do natychmiastowego zadowolenia, czyli zdobycia tego szczęścia, o którym mówiliśmy, chwilowego. I tutaj dotykamy problemu cywilizacyjnego, które dotyka właśnie takie już bardzo dojrzałe demokracje. Mianowicie dotykamy hedonizmu, dotykamy konsumizmu, dotykamy związanych z tymi postawami nieszczęść człowieka, który posiadając wszystko, jest jednak smutny, czuje, że może wszystko kupić, ale jednego nie może dostać. Szczęścia sobie nie kupi. Niestety takiej możliwości nie ma.
To są te dylematy. Ja też myślę, że szczęście w demokracji to trochę jest to, żeby też być aktywnym. To znaczy, tutaj można powiedzieć, tam, tu się sumują szczęścia, może nie szczęścia, ale to przykład, że bierzemy udział w wyborach, prawda, i tworzymy te ileś tam procent, które, no to już nieważne, co wybieramy, ale że jest ta większość, prawda, że czujemy się w tym, że ta aktywność społeczna dodaje nam też jakieś poczucia podmiotowości, że jestem obywatelem, że mam wpływ na decyzje, na powoływanie głowy państwa czy parlamentu, a parlament na ustawy, a ustawy na zmianę Polski, mojej ojczyzny. Jakieś takie jest też zadowolenie z tego płynące. Na pewno przeciwną postawą jest to, że nie idę w ogóle, nie mam to wszystko w nosie, nie interesuje mnie to, patrzę z boku i krytykuję.
No, z pewnością jest tak, że kiedy dzisiaj tak patrzymy na to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, możemy zobaczyć, że szereg osób jakby nabrało takiego nowego ducha. Widać jest takiej więcej entuzjazmu i pewnej takiej woli, żeby się zaangażować, żeby zacząć coś zmieniać. A to wynika stąd, że mogliśmy zobaczyć, że pewnego rodzaju zmiana jest możliwa. Bo jeżeli nie ma, jeżeli coś, nic się nie zmienia, jeżeli ktoś próbuje nieustannie coś, no nie wiem, zmieniać i nie przynosi to rezultatów, no to po jakimś czasie przychodzi zniechęcenie, wycofanie się, jakaś apatia. I to też taki duch tej apatii, zniechęcenia, on się dość mocno rozprzestrzenia i na pewno nie służy to rozwojowi. Natomiast to myślę, że w tym momencie jest swego rodzaju taki nowy entuzjazm. Znaczy pojawiła się wiara w to, że zmiana jest możliwa, że pewne wysiłki, pewne starania, nawet jeżeli długo trwają, prowadzą jednak, nawet jeżeli to nie jest zmiana na 100% i nie spełnia wszystkich oczekiwań naszych, które nosimy w sercu, ale że swego rodzaju władzę mamy w naszych rękach. Możemy ją wykorzystywać. Więc ja jestem przekonany, że to, o czym rozmawiamy, że ta swego rodzaju radość taka, która się czasami objawia też w rozmowach z ludźmi, że to nie jest tylko triumfalizm, że tam osiągnęliśmy jakieś zwycięstwo, czy też nie, tylko to jest no, rodzaj takiej radości i szczęścia, które motywuje do dalszego angażowania się i działania. Bo człowiek, który jest szczęśliwy, który widzi, że jego starania przynoszą efekty, no jest też skłonny do tego, żeby lepiej jeszcze działać, angażować się. Nie jest apatyczny, tylko i nie traktujemy tego jako że wszystko zostało osiągnięte, teraz już jest koniec. Tylko wręcz przeciwnie, to, co się wydarzyło, motywuje mnie osobiście, wielu z nas, do tego, żeby się jeszcze bardziej angażować w przemianę społeczeństwa, w którym żyjemy, żeby to było społeczeństwo to jest szczęśliwsze.
Święto demokracji, mówimy, wybory, to jest dobra rzecz, bo na przykład część społeczeństwa, które przez 8 lat głosowało, chodziło, ale nic nie było w stanie wygłosować. Teraz nagle znów uwierzyło w sens chodzenia do wyborów i głosowania. I ta druga część, bo tak powiem, na równi jest, prawda? Musi też zrozumieć, że no przychodzi czas, kiedy pewna część grupa społeczna ma rację i w ten sposób tę rację wykorzystuje. Ale to do końca wiadomo, że to jest trudny temat, nie? Bo demokracja jest bardziej, tutaj bo mamy rzeczy wyrafinowane, pewne polityczne, ale czemu nie? Chrześcijanie przecież mają być tymi drożdżami, prawda? Przemieniającymi rzeczywistość, w których żyją, a także życie polityczne, społeczne i tak dalej. Chociaż profesorze, tak my... patrzę z pytaniem w oczach.
My w tych programach już to niejednokrotnie podkreślaliśmy i bardzo dobrze, że ojciec to jeszcze raz tutaj porusza i zmusza nas też do takiego ukonkretnienia. Mianowicie dodajmy właśnie ten aspekt chrześcijański i dodajmy to prawo, które płynie z objawienia. Mianowicie my nie uciekniemy od tego, że każdy rozwój w demokracji, każdy rozwój, ja mówię ogólnie, ma swój wymiar ekonomiczny. Nie w sensie tylko pieniędzy, ekonomiczny również w sensie zaangażowania. Właśnie zaangażowania ludzi, poświęcania się jakiejś większej idei, a nie tylko obrony własnych interesów. I ja w tej audycji telewizyjno-radiowej przytoczyłem słowa świętego Jana Pawła II, który odwoływał się do aktu stwórczego. Bo właśnie pojęcie demokracji, pojęcie rozwoju w demokracji, postępu jest ściśle nawiązaniem do aktu stworzenia. I na czym to polega? Otóż papież mówił tak, kto by chciał odstąpić od trudnego, ale wzniosłego zadania polepszania losu człowieka, polepszania struktur politycznych, społecznych, kulturalnych, w których żyje, pod pretekstem ciężaru walki i stałego wysiłku przezwyciężenia przeszkód, czy też z powodu porażek, bo może ponosić porażki, i powrotu do punktu wyjścia sprzeciwiałby się woli Boga Stwórcy. Czyli to nabiera wymiaru moralno-etycznego. Czyli można powiedzieć, że kodeksem etycznym każdej demokracji i każdej społeczności żyjącej w demokracji jest działanie z celem polepszenia tego, co Bóg stworzył. Ktoś powie, no tak, ale czy Bóg niedoskonały świat stworzył? Nie, Bóg stworzył świat dobry, ale oddał go człowiekowi. I my możemy polepszać, tylko musimy za to zapłacić cenę. Ja przytaczając tu słowa Franciszka z Asyżu Świętego w rozmowie z bratem Leonem, właśnie to podkreślałem, że tym darem Ducha Świętego użyczanym przyjaciołom jest to, że my otrzymujemy łaskę przezwyciężania samego siebie, czyli tego, co w nas jest słabe, ale jeszcze nadto potrafimy znieść obelgi, nawet hańbę, złość innych ludzi, ale dla miłości Chrystusowej. To już jest chrześcijańskie podejście, ale to jest prawo rozwoju w demokracji dla chrześcijanina.
I teraz to też powtarzam, bo w ostatnich chyba dniach wczoraj słyszałem, czy może dziś, papież Franciszek znowu mówi tak, mówię oczywiście na skróty, ale róbcie co chcecie, ale niemożliwe jest, żeby teraz w współczesnym świecie człowiek chodził głodny, prawda? No żeby był chodzi. Brak żywności. To jest coś to niemożliwe. I mówi tak, mnie to nie interesuje jak, jakimi sposobami macie tak robić, bo to mówił do uczestników tego Expo bodajże w Mediolanie. Tak, żeby nie było głodu na ziemi, bo to się po prostu, to jest nielogiczne, prawda?
To jest urąganie miłości Bożej. Tak, to sprawiedliwości społecznej, oczywiście. I to jest właśnie, nie można być szczęśliwym, jeśli obok mnie jest człowiek nieszczęśliwy, a dzisiaj mamy przez internet, przez środki społecznego przekazu jedną globalną wioskę i już nie możemy powiedzieć, że ja nie wiem, co się dzieje na innym kontynencie, ja wiem. I jeśli nie umiem materialnie, to mam jeszcze inne sposoby włączenia się w tę pracę nad uszczęśliwieniem tych ludzi, którzy w tej chwili są.
Dla człowieka głodnego, dla dziecka głodnego w Afryce, co jest najważniejszym szczęściem? Być pojedzonym w tym momencie, prawda? Zjeść tą miseczkę ryżu, czy jakieś tam potrawy. A naprawdę, papież Franciszek, nie wiem jak to było, kilka lat temu w Rzymie ja widziałem, w koszach było jedzenie, w koszach były kawałki chleba. Dobrze, że były te koty, czy te mewy, czy jakieś to jakoś wyjadały, ale naprawdę taka nierówność, że gdzieś jest wyrzucana żywność, a gdzieś tam cierpi człowiek. Dziecko ginie.
To jest jest, papież Franciszek bardzo często do tego się odwołuje, do tej niesprawiedliwości, takiej krzyczącej wręcz do nieba. Rozmawialiśmy też kiedyś o tym, że papież używa tego słowa wykluczeni, że to społeczeństwo tworzy już nie ludzi, którzy są wyzyskiwani przez kogoś innego, tylko ludzi, którzy są nikomu już niepotrzebni. I to jest jeszcze większy dramat niż wtedy, kiedy ktoś jest wyzyskiwany, bo jeżeli jest wyzyskiwany, to jeszcze ma jakąś taką namiastkę, że jest potrzebny komuś, że jego praca, jego wysiłek komuś się przydaje na coś. Natomiast życie z takim poczuciem, że nikt mnie nie potrzebuje, a jeszcze lepiej, że mnie w ogóle nie było, bo jestem tylko ciężarem, jest po prostu nieludzkim życiem i te podziały, o których papież Franciszek nam nieustannie przypomina, to jest to wołanie o to, że nie możemy być szczęśliwi wtedy, kiedy są obok nas nieszczęśliwi.
Myślę, że pora już zaprosić naszych słuchaczy do rozmów, bo to jest sens wtedy, rozmowy niedokończone z udziałem naszych słuchaczy. Radio Maryja, zapraszamy. Dzisiaj temat szczęście w Kościele i demokracji. Ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski jest naszym gościem i ksiądz doktor Zenon Hanas, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zapraszamy do tych rozmów. Telefony przypomnę tylko 56 655 23 55 56 655 23 56 dla zagranicy 56 655 23 33 56 655 23 66. No i może przerywnik muzyczny o szczęściu, niech nam zaśpiewa Anna Jantar. Zapraszamy już do rozmów. Żeby szczęśliwym być, śpiewała Anna Jantar, trzeba i dużo, i mało. No to taka definicja śpiewana szczęścia. Mamy teraz połączenie pierwsze. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Chciałem się dodzwonić do wcześniej, gdy jeszcze było równolegle w telewizji. Wtedy prowadził ksiądz Dariusz, bo chciałem nawiązać do tego, jak kiedyś ksiądz Dariusz prowadził nocną audycję i to jakby się fajnie skomponowało, bo poddał taką myśl co do włożenia do butelki najważniejszej jakiejś wiadomości, kto jak po prostu by uważał wrzucenia tego, prawda, do morza i żeby to było przesłanie dla kogoś takie no najważniejsze. I ja chcę właśnie nawiązać do duchowego tego szczęścia w oparciu o to, co Pan Jezus powiedział do uczniów, to z Ewangelii według Łukasza, z 10 rozdziału, 20 wiersz. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Także to właśnie Pan Jezus sam wskazuje nam kierunek właśnie naszej radości na gruncie duchowym. No i mogę się po prostu tym szczęściem właśnie według tych słów, jak Pan Jezus kazał, radować, a ta wiadomość właśnie, którą w audycji z księdzem Dariuszem, który właśnie to prowadził, podałem, to jako ta najważniejsza do butelki właśnie do włożenia i aby ktoś ją znalazł, wyłowił. Z listu do Efezjan, 2:3-8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga.
Tak.
Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie. Właśnie, jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je popełnili. Dziękuję uprzejmie.
Z Panem Bogiem, Panu Tadeuszu, dziękujemy.
Dziękujemy, Panie Tadeuszu, za to podzielenie się tym najważniejszym orędziem, które jakoś Pana dotyka. Myślę, że wielu słuchaczy też takie orędzia nosi w sercu. Te słowa z Pisma Świętego albo te usłyszane w różnych sytuacjach, słowa, które jakoś podnoszą nas na duchu i dodają szczęścia. Mówił Pan o tym, że o tej radości z tego, że nasze imiona są zapisane w niebie. To jest taki wspaniały metafora, ten obraz tego, że jesteśmy w ręku Pana Boga, tych obrazów tej wiecznej szczęśliwości w Piśmie Świętym znajdziemy bardzo dużo i ja myślę, że dla wielu z nas, zwłaszcza dla ludzi cierpiących, tych, którzy w jakiś sposób są dotknięci krzyżem i to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, o takim szczęściu, może się wydawać odległe, bo dla nich jednak przechodzą przez jakieś takie trudne momenty. Sama myśl o tym, że zostaliśmy zapisani w Księdze Pana Boga, albo że Pan Bóg trzyma nas nieustannie w swoich rękach, albo ten obraz, który w katechizmie jest przekazywany, taki bardzo tradycyjny, że czeka nas oglądanie Pana Boga twarzą w twarz i to oglądanie będzie naszą pełnią szczęścia. Znaczy, będąc, patrząc w oblicze Boga, odczujemy jakoś takie szczęście, które jest nie do opisania. Więc zanurzanie się w tego rodzaju obrazy, te obietnice Pana Boga zapisane w Piśmie Świętym i w Ewangelii. Ja myślę, że ja czasami w takich trudnych momentach wracam do tych tekstów, żeby te nadzieje i takie oczekiwanie w sobie tego ostatecznego szczęścia w sobie wywoływać coraz bardziej, wyobrażać, kochać to i dążyć, tęsknić za tym. Ja przeczytam to, co katechizm w jednym zdaniu mówi o niebie. To jest taki wszystko w superlatywach, najwyższy stopień tych przymiotników tutaj używanych, że niebo jest celem ostatecznym, spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Stan najwyższego i stan ostatecznego szczęścia. Te wszystkie szczęścia, które tu nas na ziemi spotykają, są tylko bladym cieniem tego szczęścia, które czeka na nas w niebie. Mam nadzieję, że te słowa, że one też rozpalą też tych, którzy tego, za tym szczęściem tęsknią. Wierzę, że kiedyś w niebie to doskonałe, najwyższe szczęście będzie udziałem każdego z nas.
Ja bym tu też nawiązał, dziękuję bardzo Panie Tadeuszu za to świadectwo i za to dopowiedzenie. Ja bym jeszcze tu dodał i pogłębił trochę to, co już dotknąłem. Otóż Jezus zapewnia nas, że nasze szczęście wiąże się z wyrzeczeniami, które są konsekwencją pójścia za Jezusem. I kiedy Jezus powoływał apostołów i oni pytali, co w zamian dostaną, to On mówi, że dostaną, bo ich czeka skarb w niebie i stokroć więcej na ziemi również otrzymają. I owo stokroć oznacza wyższą jakość życia, większe szczęście na ziemi, bo Chrystus nas nie zostawia tylko z tą myślą o szczęściu eschatologicznym. On chce, żebyśmy przeżywali szczęście na ziemi, ale tak naprawdę to, co my przeżywamy idąc za Jezusem, jest dla nas trudne. Albo z wyboru, albo z tej racji, że tak wygląda nasze życie poprzez cierpienie, poprzez chorobę, poprzez ból. Możemy powiedzieć, że to jest taka właśnie konsekwencja wierności Jezusowi. Konsekwencja. Więc my nie mówmy, że to jest kara, nie mówmy, że to nam w czymś przeszkadza. To jest konsekwencja pójścia za Jezusem, konsekwencja, a w zamian za to dostanę skarb w niebie i stokroć więcej na ziemi. I jeszcze raz to podkreślam, stokroć oznacza wyższą jakość życia i większe szczęście, którego człowiek może doświadczyć tutaj wśród ludzi, gdzie żyje, gdzie pracuje, gdzie jego życie się dokonuje.
Tak. Dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon. Jest z nami pan, który czeka. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Chciałem pozdrowić księdza ojca prowadzącego i kapłanów za piękną audycję. Oglądałem w telewizji Trwam i teraz się przysłuchuję w radiu. Chciałem tak tylko jedno takie małe dopowiedzenie zrobić i pozdrowić panią, która w tej części telewizyjnej dla pani Ewy pozdrowienia, która właśnie pięknie mówiła, że to szczęście to właśnie czynić dobrze i ale w tym takim znaczeniu właśnie chrześcijańskim, katolickim, bo dzisiaj jest tak wywrócone wszystko, całe zło, całe wszystko to, czym jest piekło wręcz wybrukowane, nazywa się dobrem, bo jest to zalegalizowane też właśnie w systemach demokratycznych i trzeba z tą demokracją tutaj też bardzo uważać, bo właśnie użyto demokracji, żeby przegłosowywać w parlamentach i sejmach nawet czy człowiek może się urodzić, czy ma żyć. Więc to jest bardzo takie niebezpieczne. Ta demokracja często nie służy dobrym rzeczom, ale w tych kategoriach właśnie cywilizacji chrześcijańskiej i życia wiary w Boga i czynienia dobrze, to oczywiście my jesteśmy po tej prawej stronie i mamy wybierać dobro, mimo że nam się właśnie mówi ze wszystkich stron telewizorni i wszystkich innych mediów, że właśnie dobro jest względne i prawda też jest względna, więc ja tak może troszkę w sposób taki może nie rozrywkowy, ale mam takich 5 zasad. Nie ma rzeczy niemożliwych, bo to, co dla nas jest niemożliwe z Panem Bogiem, stanie się możliwe. Wszystko jest trudne, nim stanie się proste. Kłopoty to nasza specjalność, to jest trzecia rzecz. I czwarta rzecz, szczęście pieniędzy nie daje. Bo widzimy przecież, ludzie bardzo bogaci popełniają też samobójstwa, bo właśnie...
Czy pieniądze szczęścia nie dają raczej, pieniądze szczęścia...
Tak, ale ja mówię, że szczęście pieniędzy nie daje. Można być szczęśliwym człowiekiem, a mieć tylko 10 zł w kieszeni.
A, że szczęście też, no tak, można odwrócić też oczywiście. Dobrze, tak jest, dziękujemy bardzo panu.
I ja, przepraszam, nie przedstawiłem się, Andrzej z zachodniej Kanady. I oczywiście to szczęście w demokracji i no też tak jak ojciec prowadzący wspomniał i szanowni goście, że troszkę lżej teraz oddychamy po wyborach. Ja mam troszkę dalej do Torunia i do Warszawy, bo mam bliżej do Alaski, ale też oddycham zdrowiej i z taką nadzieją właśnie.
Tak jest, nawet w Alasce czuć wolność i zwycięstwo. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Z Panem Bogiem, szczęść Boże, dziękuję bardzo. Z tak daleka
pozdrawiamy, pana głos. Tak, Kanadę i pana Andrzeja. No i wymienił pan takie swoje przesympatyczne i było takie no głębokie i dające do myślenia zasady swojego życia, takiego szczęśliwego postępowania. Ja chciałbym przypomnieć, że papież Franciszek W ubiegłym roku, w lipcu 2014 roku, udzielił wywiadu dla takiego argentyńskiego czasopisma Viva i tam podał swoich 10 przykazań dla szczęśliwego życia. On to uczynił w taki bardzo swój, typowy, franciszkowy sposób. Ja wszystkich nie będę czytał. Wybiorę 3-4 takie zasady. One są bardzo krótkie. Papież mówi, że pierwszym przykazaniem szczęśliwego życia, i tak to zapisał, jest żyj i daj żyć. Żyj, sam żyj i pozwól innym żyć. Żyj i daj żyć jako pierwsza zasada tych franciszkowych zasad szczęścia. I drugie jest dawaj siebie innym. Jeśli wycofasz się w głąb siebie, ryzykujesz egocentryzm, a woda stojąca gnije. Człowiek, który zamyka się w sobie, nie może być szczęśliwy. Zostaje samotny i nawet jeżeli mu się wydaje, że jest szczęśliwy, to po jakimś czasie zaczyna odczuwać, że to nie jest sens życia. Nie żyjemy dla siebie, tylko dla drugiego człowieka. Postępuj ze spokojem, była trzecia zasada. I jest czwarta, jedna z zasad jest bardzo krótka. Niedziela jest dla rodziny. Co to oznacza? Oznacza to, że nasze szczęście, takie bardzo głębokie, myślę, że dla nas w Polsce, dla wielu nas, rodzina jest takim ostoją szczęścia. To jest miejsce, w którym możemy się czuć bezpiecznie i możemy, czujemy, że nie ma bliższych osób, ktoś, kto nas może podtrzymywać na duchu, więc życzę też naszym rodzinom, żeby to szczęście mogły przeżywać nieustannie i żeby te niedziele rzeczywiście służyły pogłębianiu tego szczęścia.
Ja też bym tu uzupełnił. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję, bo to z tak daleka głos i my tutaj możemy o tak ważnych sprawach rozmawiać, dzielić się i wymieniać. Ja chciałbym dodać tu jeden aspekt, którego nie dotknęliśmy w audycji tej telewizyjno-radiowej. Mianowicie ten aspekt spotkania apostołów z Jezusem zmartwychwstałym. My wiemy, że kiedy oni ujrzeli Pana zmartwychwstałego, zostali ogarnięci taką radością, która w nich już nie wygasła. Ja bym powiedział tak, że my o tym nie mówiliśmy, ale ja teraz chciałbym tego dotknąć i na to zwrócić uwagę, że ta prawdziwa radość chrześcijańska musi być związana z Chrystusem zmartwychwstałym. Bo tylko dzięki temu chrześcijanin, chociaż podlega trudnościom, bo takie trudności niesie zwykłe, codzienne życie ludzkie, nie musi jednak szukać niepewnym krokiem drogi, ani obawiać się, że śmierć położy kres jego nadziei. Bo jednak w tym prawdziwym szczęściu ludzkim ta nadzieja zmartwychwstania i spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym jest bardzo ważna. I Panu też w tym jeszcze niedaleko odległym czasie, kiedy zakończyliśmy obchody okresu zmartwychwstania zesłaniem Ducha Świętego, tej radości paschalnej ze spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym życzę Panu i całej rodzinie i wszystkim bliskim, przyjaciołom, sąsiadom, całej wspólnocie Polonii.
Życzymy oczywiście szczęścia w Kościele i demokracji. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze poznajemy Pana Krzysztofa.
Ogromnie jestem rad. Znaczy to tak troszeczkę już jest bliskie tego, co się szczęściem nazywa, że właśnie w takim niezwykłym dniu ten święty papież i naprawdę cudowny Benedykt XVI ogłosił to święto najwyższego kapłana, a mamy w studium dwóch wspaniałych kapłanów i z taką emfazą i z taką jakąś miłością, pokorą mówią o szczęściu. Ja, żebym się nie pogubił w tym, co tutaj w sercu przygotowywałem, chcę od razu przejść do dwóch afirmacji, które mi się skojarzyły w związku z tym tematem podjętym dzisiaj i w telewizji, i teraz w radiu. Mianowicie przecież to święty Augustyn mówił, że szczęśliwymi chcą być wszyscy. Tylko różnica polega na tym, że podczas kiedy jedni idą do Boga żywego, a temat jest przecież o szczęściu w Kościele. Pan Bóg mieszka w Kościele w sposób szczególny. Kiedy wszyscy idą do Boga żywego, to ci inni szukają tego szczęścia na drodze w kierunku tej idolatrii, w kierunku tych idoli. To jest dla mnie epokowa, niezwykła afirmacja tego ojca Kościoła, jaki był święty Augustyn. I od razu przejdę też, bo przypomniałem sobie, że dzisiaj jest ten dzień taki szczególny kardynała Wyszyńskiego. Przypomniałem sobie, że profesor Władysław Tatarkiewicz w tej swojej właśnie wspaniałej, cudownej, miłej, pięknej książce o szczęściu, jaką on definicję wyraził szczęścia? Powiedział mianowicie tak, że szczęście to jest wybór najważniejszego i łagodna, spokojna rezygnacja z reszty. Na tym się warto zastanowić, bo to tak się wszystko jakoś dziwnie aplikuje na to, co się w tej chwili w naszej ojczyźnie dzieje. A jeżeli właśnie już mówiłem o profesorze Tatarkiewiczu, to jeszcze przypomnę, tak może parentez i taki mały nawias, że jak profesor Tatarkiewicz czekał u kardynała Wyszyńskiego w kolejce na audiencję i kardynał otworzył drzwi i mówi, proszę, proszę, panie profesorze. A profesor powiedział, ale eminencjo, przecież ja jestem z żoną, to jest kobieta. Na co kardynał Wyszyński do niego mówił, mnie też urodziła kobieta, ale to jest w nawiasie. Natomiast idąc jeszcze dalej w tym temacie, tak wspaniale dzisiaj potraktowanym, chcę powiedzieć, to jest takie dla mnie też wzruszające, że u tych cudownych naszych pobratymców, znaczy naszych braci z południa, Słowaków, jak oni się żegnają, to oni mówią szczęśliwy. Szczęśliwy, znaczy ja ci życzę tego, że tego stanu, to właśnie tej szczęśliwości, prawda? I teraz jeszcze właśnie też pamiętam to tego curato d'Ars, który tam umiera na tym strychu i tam wszy po nim chodzą. To jest ten słynna książka Pamiętnik wiejskiego proboszcza. I on mówi, ja jestem szczęśliwy, pomimo, że w takim strasznym stanie on umiera, opuszczony przez wszystkich, mówię, no przez tamtych, te robaki gryziony. I on mówi, że on jest szczęśliwy, bo jednak wszystko w życiu było łaską. To trzeba to wszystko sobie jakoś właśnie wziąć. I teraz ja bym tak powiedział, no jeżeli nawet w tych sytuacjach naszych życiowych, powiedzmy, no jakoś w tej kobiecości jest to, mówiła doktor Połtawska, że już od 13 roku życia dziewczynki mają problem, czy w ogóle kiedykolwiek wyjdą za mąż. To trzeba im powiedzieć.
Ale zwężamy się, panie Krzysztofie, zawężamy,
nie,
dobrze?
Bo to ale będziemy. Ale to właśnie Chrystus jest tym oblubieńcem.
Do sedna.
To jest takie właśnie niezwykłe nasze szczęście. Dlatego dziękuję, bo rzeczywiście temat jest tak potężny, tak nośny i tak cudowny. Także dziękuję księżom, profesorom i całej tej sytuacji, ojcu Januszowi też. I właśnie cieszę się bardzo, że my po tej niedzieli możemy też tacy się czuć pogodni. No a to wszystko, co się teraz dzieje u tych, którzy tak się czują trochę nieszczęśliwie, w cudzysłowie, to są tylko namiastki. Namiastki i chwała Panu Bogu, że przynajmniej może te pary...
Dziękujemy. Czyli Pan Krzysztof się czuje szczęśliwy w Kościele i teraz też się czuje Pan szczęśliwy w demokracji.
No nie, no bez Kościoła, no to ojcze Januszu, no gdzie byśmy zaszli bez Matki Kościoła? No przepraszam bardzo, no.
No
to jest po nas w tym momencie, no. Dlatego cieszmy się, że mamy za Matkę Kościół. No,
tak jest. Cieszymy się, Panie Krzysztofie. Dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękujemy naszemu słuchaczowi. Bardzo prosimy.
Panie Krzysztofie, jak zwykle rzeczywiście przemyślenia bardzo takie pogłębione i nawiązujące do różnych takich mądrości i wiedzy, również teologicznej. Bardzo dziękuję. Ja bym to tak skomentował. Najpierw musimy sobie uświadomić, że człowiek może dążyć do szczęścia, do radości, albo drogą rozumu i serca, rozum to prawda, serce to miłość, albo drogą kontemplacji i czynu. I my musimy sobie uświadomić, że te dwie drogi, one się całkowicie uzupełniają i te właśnie drogi, tymi drogami można powiedzieć, Kościół realizuje tę drogę, którą wskazuje ludziom do osiągnięcia szczęścia. Nie możemy odłączyć głowy od serca, jeśli chcemy być w Kościele. Musimy umieć w niektórych sytuacjach zrozumieć, a w innych po prostu pokochać, bo się nie da zrozumieć. No i na tym polega szczęście, że nieraz to trzeba wymiennie traktować. I również trzeba pamiętać, że Kościół pokazuje też te dwie drogi dochodzenia do szczęścia. Jednych przez kontemplację, kiedy oni potrafią tylko milczeć przed Bogiem, a innym pokazuje drogę czynu, aktywności i mówi im, jeśli chcecie być szczęśliwymi w Kościele, to my chcemy, żebyście działali. I tutaj też musimy umieć pogodzić się z tym, że ta różnorodność życia Kościoła to jest właśnie droga szczęścia dla każdego człowieka. W tych trzech, czterech wymiarach możemy się odnaleźć i każdy właściwie może się odnaleźć. I powracam do tego najważniejszego prawa szczęśliwości chrześcijańskiej. Ja już go tu powiedziałem. Ale na koniec błogosławieństw. Pan Jezus tych ośmiu błogosławieństw mówi tak. Błogosławieni jesteście, bo zamieńmy słowo błogosławieni na szczęśliwi jesteście, gdy ludzie wam urągają, gdy prześladują was, gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie, bo tak prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Czyli prawo ewangeliczne miłości, według którego Kościół postępuje, według którego Kościół żyje i według którego żyją ci, którzy w Kościele są, należą do niego, to jest właśnie to. Powracam jeszcze raz do tego, co mówił Franciszek Święty w rozmowie z bratem Leonem. To jest zwyciężanie samego siebie, to jest szczęście, zwyciężanie samego siebie i jednocześnie umiejętność znoszenia trudów, obelg, hańby nawet dla miłości Chrystusowej.
Panie Krzysztofie, pan też bardzo, bardzo ważną rzecz wspomniał, kiedy mówił o proboszczu z Ars. Mianowicie dla nas osoby święte, ci, którzy są kanonizowani, no w naszym przekonaniu to byli święci, byli szczęśliwi. To były, jeżeli szukamy osób szczęśliwych, takich w autentycznym tego słowa znaczeniu, to byli święci. I jest taki bardzo znamienny tekst napisany, adhortacja napisana przez błogosławionego papieża Pawła VI, w której wymienia trzy przykłady świętych, których on uważa za szczęśliwych. No i wymienia świętego Franciszka, no tu nie mamy wątpliwości, że no możemy jako przykład go potraktować. Wymienia świętą Tereskę z Lisieux, też możemy wyobrazić, znając jej biografię, że była to osoba święta. Natomiast ten trzeci przykład po prostu jest zdumiewający. On wymienia jako szczęśliwego świętego Maksymiliana Kolbe. Maksymilian Kolbe w przekonaniu papieża Pawła VI był przykładem świętego, który był szczęśliwy, radosny. I w tym krótkim streszczeniu, takim opisie jego życia, znamy oczywiście biografię, życie świętego Maksymiliana Kolbego, który oddał swoje życie w obozie koncentracyjnym za drugiego człowieka. I papież w jednym zdaniu mówi, że on swoim pokojem wewnętrznym i swoją radością zamienił miejsce, które było piekłem na ziemi, w przedsionek nieba. Swoją radością zamienił miejsce takie jak obóz koncentracyjny, miejsce piekielne, w przedsionek nieba. Są niesłychane słowa papieża, które mówią o tym, że my naszą radością, naszym szczęśliwym przeżywaniem, optymizmem jesteśmy w stanie przemieniać te najbardziej ciemne zakątki świata w miejsca, które są przedsionkami nieba. Życzyłbym nam wszystkim, żebyśmy potrafili wydobywać siebie z pomocą Pana Boga taki entuzjazm wiary, który będzie rozświecał te ciemności.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą
zesłani, którzy cierpią. Cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Patrzę na zegary, 23:01. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy, bardzo proszę, słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Dziecierzia Toruńska, pozdrawiam ojca prowadzącego, pozdrawiam kapłanów.
Pozdrawiamy, bardzo prosimy.
Studium. Ja chciałam powiedzieć o szczęściu, szczęście w Kościele, oczekiwanie szczęścia w Królestwie Bożym. Dla mnie szczęściem, mówimy, kto nie posiada miłości, tej miłości dziecięcej, tym nie może być szczęśliwy i nie osiągnie szczęścia w niebie. Dla mnie czym jest właśnie ta dziecięca szczęśliwość? To właśnie dla mnie to jest akurat, że jak dziecku wierzę, wiara. Wierzę w to, co mówi Kościół, Słowo, bo Kościół co mówi? To słowa Chrystusa są. I właśnie ja w to słowo wierzę. I ufam matce, Kościołowi, jak dziecko matce. To jak dziecko zaufa ojcu i matce, bo dlatego, że jest ufne to dziecko i wierzy w to, że to, co mówi ojciec, co mówi matka, jest to dla niego bezpieczne i on w to wierzy. I czuje się dobrze, czuje się szczęśliwym. I tak samo ja jako osoba dorosła zaufałam, ufam w to i modlę się o wiarę, żeby mieć silną wiarę w to, co mówi Kościół, więc słowa Chrystusa, żeby w to wierzyć. Nie wyszukiwać tam jakieś tam, czy to jest tak, a może jeszcze inaczej, a może jeszcze. Po prostu wierzyć, uwierzyć w to, co mówi Kościół. Zaufać Matce jako Kościołowi, Najświętszej Marii, Panie, Matce Kościoła, Matce naszej, którą Chrystus nam dał w testamencie, za którą bardzo dziękuję, bo Chrystus przewidział właśnie to, że trudno nam będzie iść przez nasze życie, ale dał nam Matkę, żeby była to przewodniczka, żeby nas prowadziła do Chrystusa, wskazywała Chrystusa. Właśnie to jest ta Matka Kościół. I jeżeli my nie będziemy szczęśliwi tu na ziemi, to nie będziemy szczęśliwi w niebie. No bo jak można być szczęśliwym w niebie, kiedy tego nieba tu sobie nie wypracujesz? Idąc właśnie tą drogą, którą idziemy, życie jest naszą drogą i mamy zawierzyć, mamy być posłuszni Kościołowi, mamy być posłuszni Matce i tak dojdziemy do szczęścia, tak. Bo jeżeli...
Pięknie dziękujemy, Pani Anno, bo to już Pani mówi to w sumie to samo, powtarza, więc właściwie to oczywiście za każdym razem inny aspekt, ale rozumiemy już, na czym polega Pani tutaj jest problem.
Pani Anno, dziękujemy. Użyła Pani wspaniałego takiego określenia. Mówiła o takiej dziecięcej szczęśliwości. I rzeczywiście ta nasza chrześcijańska, to chrześcijańskie szczęście, to poczucie szczęścia, które nosimy w sercu, ono bierze się z tego, do czego Pan Jezus też zachęca, żeby stać się jak dziecko. Ja myślę, że czasami jak możemy zobaczyć, jak dzieci się bawią, jak są szczęśliwe i biegają po łące i takie szczęśliwe, roześmiane dziecko, to jest coś, co dla nas bardzo zawsze działa, wywołuje takie dobre emocje w sercu, po prostu szczęśliwe dziecko, uśmiechnięte, radosne, które przeżywa w ten sposób swoją radość, no jest przykładem człowieka wierzącego, który ufa Panu Bogu, bo ta radość dziecięca, ona się bierze stąd między innymi, że dzieci nie mają lęku przed przyszłością. One nie myślą o tej przyszłości. One się nie boją tego, co będzie jutro, tylko ufają, że to, co się wydarzy, będzie dobre, bo jest rodzina, bo jest ojciec, jest matka, którzy się zatroszczą o to dziecko. Więc ja myślę, że wiara, zaufanie, że jutro będziemy nadal w ręku Pana Boga, że On nas nie wypuści ze swoich rąk. Takie głębokie przekonanie o tym jest poczuciem szczęścia. Ja czasami jak widzę, jak ojciec podrzuca takiego malucha w górę, nie? Tak wypuszcza go z rąk i tak na kilka, nawet na metr w górę wyrzuca i ten mały nie boi się, że spadnie. Normalnie powinien się bać, prawda, że spadnie i stanie się mu krzywda. A ono się nie boi, tylko się cieszy. Po prostu się raduje z tego, że ten ojciec podrzuca go w górę i łapie. Ja sobie wyobrażam, że my jesteśmy w rękach Pana Boga podobnie, że On czasami wypuszcza nas ze swoich rąk po to, żeby nas złapać. I to dziecięca radość, to takie szczęście, no wynika stąd, że ufamy Mu, że On nas zawsze złapie, bez względu na to, jaka jest nasza życiowa sytuacja. I życzę też Pani, żeby ta dziecięca szczęśliwość nigdy Pani nie opuszczała.
Tak, i ja bym powiedział tak, w życiu człowieka indywidualnie to rzeczywiście to dzieciństwo jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Natomiast kiedy mówimy o Kościele, to częściej pojawia się nie tyle problem dzieciństwa, ile siły młodości. I to już Sobór Watykański II zaznaczył, wprowadził niejako tę prawdę, że Kościół powinien się odmładzać, że Kościół powinien być młody i w sensie tego, że to młodzi mają Kościół przemieniać, mają go odnawiać i w sensie tej młodości ducha. Ja widzę tutaj takie też źródło szczęścia, które powinniśmy przekuć na jakąś zasadę życiową. Mianowicie źródłem szczęścia jest pewna korelacja, czyli taki związek pomiędzy takim pędem do życia, bo każdy z nas ma taki pęd. Używam tego pojęcia z pełną świadomością, bo pęd to jest i to, co dziecięce, ale też i to, co jest w życiu dorosłego, kiedy chce się zachowywać jak dziecko, a dynamiczną mocą Ducha Świętego, z której Kościół bez przerwy czerpie swoją młodość. I ja myślę, że w życiu właśnie każdego z nas, żeby zachować dzieciństwo i młodość, to z jednej strony musimy tak pragnąć życia jak dziecko i cieszyć się nim, ale z drugiej strony jednak sytuować to szczęście w tym związku z mocą Ducha Świętego, bo tylko On może nam dać to szczęście bez miary i tylko On może być źródłem prawdziwego, doskonałego szczęścia.
I kolejny telefon ubieramy. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy. Kto z nami jest?
Dobry wieczór.
Witamy, szczęść Boże.
Andrzej z Warszawy mówi.
Witam, Panie Andrzeju.
Podam krótką definicję szczęścia, którą sam wymyśliłem. Szczęście jest to możliwość zaspokajania silnych pragnień. Przykładowo teraz, jeżeli ktoś się dostał do obozu koncentracyjnego, a na zewnątrz czeka go dosyć fajne życie, to jego silnym pragnieniem jest wydostanie się z tego obozu. Więc jeżeli to mu się uda wydostać z tego obozu, no to zaspokaja silne pragnienie. I inne silne pragnienie. To jest, szczęście to jest ustawiczna możliwość zaspokajania silnych pragnień. Na tą definicję nie wpadło przez tyle lat, przez tyle tysiącleci cała ludzkość. Mnie się to udało, powiem nieskromnie.
No panu gratulujemy rzeczywiście, ale są różne definicje szczęścia, ta jest pana Andrzeja.
Ale to jest definicja, która jest sprawdzalna. Ona...
No tak, ale mam pragnienie ukraść komuś samochód, prawda, albo nie wiem, samolot i co, kradnę go, jestem szczęśliwy. Pytanie, jakie pragnienia mamy, prawda? To też jest tutaj istotne. Panie Andrzeju, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie pana, tak?
Panie Andrzeju, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że słusznie pan sobie przypisuje tutaj tę definicję, bo użycie pewnych pojęć w takiej, a nie innej korelacji, takim związku frazeologicznym odpowiada pana doświadczeniu i prawdopodobnie byłby pan w stanie poprzeć to nie tylko tym obrazem z obozu koncentracyjnego, ale również innymi obrazami. Ale my sobie, bo pan mnie trochę tutaj skłonił do tego, żeby jednak krótko spojrzeć na to filozoficzne pojęcie szczęścia. Bo Platon i Sokrates szczęście pojmowali jako poczucie doskonałości swojego życia. O tym mówił tutaj Zenon, kiedy mówił, że właśnie szczęśliwym jest człowiek, który patrzy w swoją przeszłość i mówi, dobrze przeżyłem życie, prawda? Czyli udało się przeżyć, nie ześwinić się, przepraszam za to słowo, ale ono tak najpełniej i najprościej oddaje to, co możemy powiedzieć o takim poczuciu szczęścia poprzez doskonałość życia. Arystoteles, czy podobny do niego Epikur, oni uważali, że szczęście to takie zrównoważone zaspokojenie wszystkich potrzeb, zarówno cielesnych, duchowych, wszystkich. Zrównoważone, prawda? Gdybyśmy zamienili słowo zrównoważone i tutaj posłużyli się pana pojęciami, to byłoby właśnie trochę zbliżone do Arystotelesa. Dla hedonistów szczęście to po prostu odczuwanie przyjemności. Osoba, która w danym momencie odczuwa więcej pozytywnych niż negatywnych bodźców, jest po prostu szczęśliwa. No to takie krótkie też. Natomiast stoicy uważali, że to się przedostało również do naszego języka. Stoicki spokój, prawda? No czym jest szczęście? No to jest takie spokojna akceptacja wszystkiego, co się dzieje, niezależnie od tego, czy to było pozytywne, czy negatywne, rezygnację z dążenia do przyjemności za wszelką cenę, ale jednocześnie takie uczciwe, rzetelne spełnianie swoich obowiązków. Więc jak widzimy, ja tu tylko przykładowe podaję oczywiście te definicje szczęścia. Pan się gdzieś tutaj wpisuje ze swoją koncepcją, ale mam takie wrażenie, że na tych koncepcjach filozoficznych szczęścia, czy psychologicznych, czy koncepcjach socjologicznych, czy materialistycznych, my niestety niewiele dalej się posuwamy w definicji szczęścia, bo tam brakuje pojęcia szczęścia doskonałego. Czyli tego szczęścia, o którym tylko uczy nas objawienie i do osiągnięcia którego potrzebna jest łaska.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon chcemy odebrać. Bardzo prosimy. Czy jeszcze może coś ksiądz... Nie. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Halo, będę halo. Mogła mówić,
tak.
Jak skończy zaraz?
Jest pani na antenie, bardzo prosimy. Dziękuję. Przyciszyć radio, mówimy.
Dziękuję bardzo.
Radio przyciszamy, dobrze? I mówimy.
Wyłączę, ale skończę też.
No nie, bo to pan nigdy nie skończy, bo głos będzie się przeciągał. Bardzo proszę nam uwierzyć, że jest pan już na antenie i możemy mówić.
Tu już wyłączymy.
Tak jest.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No wieki wieków, amen.
Drogi ojcze, pozdrawiam. I podziwiam te wasze audycje.
A kto i skąd jeszcze?
Ja jestem już osobą starszą, ale tak chcę szybciutko powiedzieć o szczęściu. Jest nas kilka osób na rekolekcjach jednodniowych, gdzie prowadzi biskup i jest dużo sióstr zakonnych. Podchodzi do każdej z nas jedna sióstr i mówi tak. Czy pani chciałaby wziąć od nas dziecko? No jedna mówi, siostro droga, przecież mam troje dzieci. Jak można dzisiaj żyć? Brać jakieś tam czyjeś dziecko czwarte. Do drugiej podchodzi. Dobrze, siostro, ja mam pięcioro dzieci. Do trzeciej podchodzi, ja mam siedmioro dzieci. Jak to można zrobić? Ale Pan Jezus powiedział, słuchajcie, Pan Jezus powiedział, że ja i Ojciec mój niebieski przyjdziemy do Ciebie i zamieszkamy u Ciebie. Będziemy Ci pomagać, rozwiązywać Twoje problemy. Siostro, to są bajki. Rzeczywistość jest inna. A teraz tak bardzo szybko chcę powtórzyć jeszcze jedno, powiedzieć, że trzeba uwierzyć to, co Pan Jezus powiedział. Trzeba bardzo w te słowa uwierzyć, a drugie słowa, że Pan Jezus powiedział, ani kreska, ani kropka odjęta być nie może. Ta góra może się przerosnąć w morze, ta morwa może, ale moje słowo nie. I do tego, żeby to uwierzyć, ja nigdy nie mogę sobie tego uświadomić, że tak mogą słowa Pana Jezusa utkwić w sercu, żeby się ani bać, ani lękać, a jak się Panu Jezusowi uwierzy. Teraz powiem jeszcze tak bardzo szybciutko o łaskach. Leży mąż chory, który ma 95% białych ciał krwi, a 5% tylko czerwonych, lekarze ruszają ramionami. Przepraszamy, nic zrobić nie możemy. Dobrze, naraz przychodzi jeden lekarz i mówi tak. Proszę Panią, Pani sobie nie wyobraża, jaki dobry lek dostaliśmy. Daliśmy mężowi jedną tabletkę i już zbadaliśmy, że ma 100% hemoglobinę. No dobrze, dziękuję Ci, mój Jezu. Drugi przykład. Dziecko umiera na zapalenie gruntowcowe płuc. Lekarze mówią, trudno. Musicie się pogodzić, za chwilę musicie się zgodzić z tym, co będzie najgorsze. Dziecko leży zaciśnięte, rączki ma, oczy w kręgu. Podaje mu ktoś wody z lustra troszkę. Dziecko woła, mama, 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 mama. Dobrze, dobrze. Dziecko coraz lepiej. Dziecko wyszło. Trzeci największy cud. Leży już dorosłe dziecko. Rak jest w całym organizmie. Lekarze po operacji wyrzucili cały żołądek w raku, wóreczek żółciowy i tam inne jeszcze jelita. Lekarz mówi, co się dało, tośmy pousuwali i musimy się zgodzić z tym, co Bóg da, bo przecież tu życia nie ma żadnego. No raz za jakiś moment podchodzą do niego, a on tak jak gdyby z drugiego świata, zdrowy, takie serce ma zdrowe. Oni mówią, że podejdziemy, że to coś jest niezwykłego, bo myśmy nigdy nie myśleli, że można się jeszcze zaczynać jakąś operację, jakieś coś tam operować, coś tam robić, ale teraz widać serce tak funkcjonuje, że my spróbujemy. Był straszny wylew do jamy ustnej, uczyścili to, zrobili to. I do dziś żyje 12 lat, chodzi, je, Bogu dziękuję, jeździ na rowerze i tak dalej. Takich
przykładów. To są przykłady szczęścia, które prawda jest dane od Pana Boga. Dziękuję Pani bardzo, gorąco pozdrawiamy serdecznie. Tak.
No, dziękujemy za te przykłady, które pochodzą z Pani osobistego życia, wśród na pewno znajomych, rodziny i przyjaciół. No, w tej chwili to też chciałbym tak osobistą modlitwę obiecać w intencji całej Pani rodziny i w intencji tych osób, o których Pani opowiadała, bo no, jak się słyszy takie historie, to nasze serce najczęściej poruszane jest do tego, żeby prosić Pana Boga wtedy o pomoc, o umocnienie. Mówiła Pani o bardzo trudnym, no to mówimy o szczęściu tak trochę z uśmiechem na ustach i o radości chrześcijańskiej, ale doskonale wiemy, że życie nie jest takie, że przez cały czas 24 godziny na dobę odczuwamy w sobie radość i szczęście z tego, co dzieje się wokół nas. Nie jesteśmy zadowoleni z samych siebie, przeżywamy jakieś trudne sytuacje w relacjach z innymi, choroby przychodzą na nas, cierpienia, samotność. No to wszystko sprawia, że to nasze szczęście jest oddalone od nas, oddala się. Ja sobie zdaję sprawę, wspominałem już o tym, że bardzo trudno jest znaleźć czasami słowa, żeby opisać to, co dzieje się wtedy, kiedy człowiek cierpi, żeby mu przywrócić jakąś nadzieję, żeby dać mu namiastkę przynajmniej jakiegoś pokoju wewnętrznego, szczęścia. Ja czasami no, jakieś gesty są bardzo ważne, żeby takiego człowieka wziąć za rękę i przekazać mu swoje współczucie, swoją sympatię, to co czuje nasze serce, żeby ten człowiek poczuł, że jest kochany, że jest dla nas ważny nadal, że mamy dla niego czas. To są takie najbardziej podstawowe rzeczy, które możemy podarować drugiemu człowiekowi, żeby podtrzymać jego nadzieję i dać mu odrobinę takiego poczucia szczęścia. Ale z drugiej strony jestem przekonany, że to najgłębsze szczęście, które za którym najbardziej tęsknimy. To szczęście, które obiecane jest nam przez Jezusa Chrystusa w Ewangelii, to szczęście bycia przed Panem Bogiem, patrzenia Mu twarzą, patrzenia na Niego tak twarzą w twarz i odczuwania takiego szczęścia. Ja myślę, że to pragnienie takiego spotykania się z Panem Bogiem właśnie na koniec naszego życia, rozbudzanie w sobie takiej tęsknoty, to może sprawdzić nawet, ja sobie czasami myślę, że człowiek, który bardzo cierpi, którym dźwiga krzyż, on w którymś miejscu pragnie już, żeby to się skończyło i żeby odejść, żeby się już wyzwolić od cierpienia i żeby stanąć przed Panem Bogiem. Ale z drugiej strony myślę, że nawet ten człowiek, który w swoim życiu przeżywa chwilę szczęścia, to też mógłby marzyć o tym, żeby już odejść stąd i stanąć przed Panem Bogiem i dotykać tego nieskończonego szczęścia. Nawet wtedy, kiedy na ziemi jest nam dobrze, kiedy czujemy, że wszystko jest jak najlepsze, mamy przyjaciół, mamy rodzinę, mamy jakąś stabilność naszego życia. Ja myślę, że chrześcijanie zawsze nosili w sobie takie pragnienie, że to nie jest wszystko. I nawet w takich momentach marzyli o tym, żeby już odejść z tego świata i stanąć przed Panem Bogiem. Święty Paweł często o tym mówił, że to jego życie tutaj na ziemi, czy żyje tu na ziemi, czy wolałbym pójść do Chrystusa niż żyć tutaj na ziemi, ale zostaje na ziemi dlatego, żeby być razem z wami, mówił do swoich uczniów. Więc ja myślę, że to rozbudzanie w sobie takiego pragnienia jest ważne.
Dziękuję bardzo. Jest z nami Pan, który chyba samochodem teraz podróżuje.
Tak, bardzo proszę,
tak, słuchamy Pana. Bardzo proszę, tylko bezpiecznie, niech Pan gdzieś może zjedzie.
Także wszystko jest w porządku.
Dobra, czyli ma pan zestaw teściowy, tak?
Wracam z pracy niestety o tej godzinie. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Że tutaj z wielką ciekawością przysłuchuję się tej audycji. Mam wrażenie, że jestem tutaj głosem jednak młodszego pokolenia, mam 31 lat. Mam wielu znajomych, też niewierzących. Duża część z nich jest szczęśliwa, odczuwa to szczęście, wiem, że są szczęśliwi, czy w rodzinie, czy też wiodąc życie sami. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to mam wrażenie, że ludziom wierzącym jest o wiele łatwiej być szczęśliwymi. I też takie głosy od osób, które są niewierzące, słyszę, prawda, że mówią, że słuchaj, tobie to łatwiej, tak, bo ty masz tą wiarę, tak? Ty masz Boga, ty masz jakiś... myślę, że wiodące to, co oni mówią, to jest nadzieja. Ty masz nadzieję, ty żyjesz jakąś nadzieją, prawda? Mimo, że sami nie odnajdują się w tej wierze, to przyznają, że jest im ciężej żyć, jakby szukać jakiegoś głębszego sensu w tym, co robimy, no bo każdy pracuje, każdy czy ma rodzinę, czy nie ma, no to jakoś to życie wiedzie, no i życie bez nadziei gdzieś tam jest, dla nich traci smak. Znam wiele osób nawet z depresją. To są ludzie, że tak powiem, normalni, mi bliscy, którzy po prostu gdzieś tam się pogubili. No. Więc to myślę, na tym zakończę, że jakby wiara daje dużą siłę i myślę, że jest nam łatwiej. No. Dar wiary jest ma to do siebie, że ludziom wierzącym jest łatwiej funkcjonować, żyć, widzieć tę nadzieję. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jedną rzecz tylko na koniec powiem, że ja mam dwójkę dzieci, pięknych, zdrowych, piękną żonę, którą kocham i to jest dla mnie też źródło szczęścia, które jest niesamowite, przeżywam to codziennie i to tyle. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy gorąco Pana i całą rodzinę. Szczęśliwą i dobrej drogi. Jeszcze daleko do domu?
No jeszcze ze 120 kilometrów.
A jak imię Pana?
Stanisław z Warszawy.
Dziękujemy bardzo, Panie Stanisławie.
Panie Stanisławie, serdeczne pozdrowienia dla Pana, całej rodziny, pięknych dzieci. Ma Pan rację, że życie ludzi wierzących, używajmy może teraz w tym momencie tego pojęcia, ludzie wierzący, bo chrześcijanin często nam się właśnie tak kojarzy bardzo eklezjalnie, już tak ideologicznie. Człowiek wierzący, dlaczego on jest szczęśliwy? Otóż nasza wiara, i to mamy zapisane w dokumentach naszego Kościoła, również w nauczaniu papieży to znajdziemy, wiara nas poucza, że przeznaczenie każdego z nas jest zapisane w sercu i w umyśle Boga, który kieruje biegiem dziejów. My o tym wiemy i dla nas to nie jest jakaś, jakiś dogmat. To jest nasze doświadczenie, bo dogmat, on by może był daleko od naszego takiego egzystencjalnego spojrzenia na samego siebie, czyli od tego życiowego doświadczenia naszego. Ale jeszcze raz to sobie powiedzmy. Człowiek wierzący ma to poczucie, że jego przeznaczenie zapisane jest w sercu i w umyśle Boga, który kieruje biegiem dziejów. Ale stąd płynie wezwanie również dla Pana, bo wydaje mi się, Panie Stanisławie, że Pan może to wziąć jako właśnie młody człowiek, jako zadanie dla siebie. Mianowicie my jesteśmy powołani do budowania Królestwa Bożego, które zapowiedział Chrystus w tym środowisku, gdzie żyjemy. Mamy obowiązek żyć ramię w ramię z naszymi współczesnymi, dzieląc ich lęki, nadzieje, bo chrześcijanin, czyli człowiek wierzący, powinien być w pełni człowiekiem swoich czasów. Czyli my nie mamy się odrywać gdzieś, czy w przeszłość, czy w przyszłość zaglądać. Tych czasów, w których żyjemy. I my musimy wiedzieć, że my choć nie, tak naprawdę nie jesteśmy z tego świata, ale powinniśmy w tym świecie być zanurzeni. Po co? I tu dochodzimy do sedna bycia szczęśliwym człowiekiem, żeby nieść pomoc tam, gdzie trzeba pomóc drugiemu człowiekowi. I tutaj już nie liczy się wiara, wierzący, niewierzący. Przepraszam, otrzeć łzę, pocieszyć, odpowiedzieć na wołanie o pomoc, pomóc. Może każdy. I tu się spotykamy. Człowiek wierzący z niewierzącym, człowiek wierzący z poszukującym, człowiek wierzący z ateistą. I naprawdę możemy prowadzić bardzo sensowny dialog i czuć się całkowicie takimi ludźmi współczesnymi, nowoczesnymi, przynależącymi do tego czasu, w których Bóg nam dał wypełniać nasze życie i spełniać powołanie.
No myślę też, Panie Stanisławie, to jest takie, jak Pan mówił o tym, że ma Pan szczęśliwe dzieci, że jest Pan szczęśliwym człowiekiem i Pańska żona towarzyszy Panu i macie taką kochającą się, dobrą rodzinę. Mówienie o tym samo, to po prostu to jest jak miód na serce. To jest coś wspaniałego, że spotykamy człowieka, który jest normalnie żyjącym człowiekiem. No nie jest, ale mówi o tym, że jest szczęśliwy i mówi o tym, że powodem jego szczęścia jest między innymi wiara, nie tylko bliskie osoby i rodzina, ale wiara. Więc ja tak, już tak zbliżamy się do końca też naszego programu, ale myślę, że chciałbym życzyć, żebyśmy potrafili odkrywać te małe źródełka szczęścia w naszym osobistym życiu, w spotkaniu też z Panem Bogiem. No dzisiaj jest wieczór, może niektórzy będą mogli usnąć, niektórzy może idą do pracy, ale żeby zobaczyć nawet takie drobne zdarzenia wokół nas, które sprawiają, że możemy dostrzec obecność Pana Boga, Jego miłość wobec nas. Nawet prosty fakt, że potrafimy oddychać, że podziękować Panu Bogu za to, że nasze serce bije i że po prostu możemy żyć na tym świecie i żebyśmy mieli odwagę dzielić się tym z innymi, z tymi, którym tego szczęścia, tej radości, tego pokoju brakuje. Papież Franciszek często mówi, że mamy tą radością się z innymi dzielić, więc życzę nam wszystkim słuchaczom, abyśmy potrafili odkrywać te odrobiny szczęścia w naszym życiu i abyśmy sobie nawzajem potrafili to szczęście przekazywać.
Bóg zapłać. Dziękujemy za kolejne godziny wykładu i spotkania z teologią i nie tylko z teologią pastoralną.
Z katolicką nauką społeczną.
Z katolicką nauką społeczną właśnie. I myślę, że księża profesorowie by tutaj nie znaleźli takiej sali w Polsce wykładowej, żeby zmieścić wszystkich naszych dzisiejszych słuchaczy, studentów w różnym wieku. Idę o zakład, prawda?
Na pewno. I wierzymy.
Jest to kolejne piękne spotkanie, kolejne godziny niezmarnowane, a dzisiaj mówiliśmy szczęście w Kościele i w demokracji. Za miesiąc, jak Pan Bóg pozwoli, tak? Spotkamy się i temat będzie jeszcze ogłoszony, wyznaczony, czy już wiemy?
Nie, będziemy się zastanawiać.
Będziemy się zastanawiać dalej.
Zrobimy niespodziankę naszym słuchaczom.
Przed wakacjami to już pewnie Czy jeszcze wakacje też są planowane spotkania? Zobaczymy.
Planujemy też, żeby nie przerywać tych wykładów, bo myślę, że w wakacje jest jeszcze bardziej czas na refleksję niż w ciągu roku.
Tak, w zabieganiu jesteśmy nieraz wielkim. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze przypomnę, nasi goście to ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, ksiądz doktor Zenon Hanas, UKSW, czyli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego rocznicę odejścia do domu ojca przeżywaliśmy
dzisiaj.
Dziś, w dniu dzisiejszym właśnie. Dzisiaj. Dziękujemy bardzo i dziękujemy za wszystkie telefony.
Dziękujemy. Pozdrawiamy
serdecznie.